Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, tu Jacek Steczewski, podcast społeczny Lokacje. Lokacje to rozmowy z osobami aktywnymi społecznie, takimi, które robią coś dla swojego otoczenia. Aktywiści i aktywistki, artyści oraz artystki, a przede wszystkim mieszkańcy i mieszkanki. Oddaję głos osobom, które najlepiej mogą opowiedzieć o swoich działaniach i ważnych dla nich miejscach. Moim gościem dzisiaj jest Franek Steczewski, poseł na Sejm 9 kadencji, ale też aktywista i radny Poneckiego Osiedla Święty Łazarz. Jak czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, organizator akcji takich jak Piknik na Placu Wolności, Pstryk, Pogrzeb Zimy czy Parking Day, które poza funkcją rekreacyjną pełnią rolę komentarza do stanu społeczno-urbanistycznej tkanki miasta. Poseł Steczewski jeszcze przed przejściem do polityki tematycznie związany był z architekturą i sprawami miejskimi. Koordynował także kampanię informacyjną na temat nowych zasad Parku Kulturowego w Poznaniu. Mimo wspólnego nazwiska poznaliśmy się dopiero 3 lata temu na wrocławskim Miasto Mówi. I w tym roku, podczas 8 edycji tego festiwalu filmów o mieście, wreszcie udało nam się porozmawiać o jego drodze do władzy, do ław poselskich, na ulicę Wiejską. Ale zdecydowanie bardziej interesowała mnie zawsze jego przeszłość miejskiego aktywisty w Poznaniu. Jakie akcje tam organizował, jak zapraszał mieszkańców i mieszkanki do coraz większego zaangażowania, które wreszcie przerodziło się w poparcie dla jego kandydatury do Sejmu Rzeczpospolitej. Mniej o aktualnej polityce, a więcej o bardzo lokalnej kampanii wyborczej i ciekawych pomysłach posła zauważalnie młodego pokolenia, które wprowadza nowe tematy infrastrukturalne także w relacjach na Instagramie. Warto sprawdzić chociażby hashtag Make Zbiorkom Great Again. Zapraszam do rozmowy z posłem i aktywistą miejskim Franciszkiem Steczewskim.
Lokacje. Miejsca spotkań.
Jest ze mną Franciszek Steczewski, poseł na Sejm i poznaniak. Cześć.
Ahoj, cześć, witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym zacząć od dwóch takich disclaimerów, wyjaśnić pewne kwestie na samym początku naszej rozmowy. Po pierwsze, nie jesteśmy braćmi, ani nie jesteśmy jakimś rodzeństwem, ani kuzynostwem.
A przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo.
Właśnie, nic nam o tym nie wiadomo, bo to jest bardzo sympatyczne dla mnie. Poznaliśmy się właśnie tutaj na Miasto Mówi 2 lata temu i to było dla mnie miłe zaskoczenie, że Steczewski jest więcej, bo zawsze mówią Starczewski i wszyscy się mylą i wtedy pamiętam zrobić taki pakt, że jeśli któryś z nas będzie rozpoznawalny, to jakby obaj wygrywamy.
I tak jest. I tak...
Padło na ciebie.
Padło na mnie, ale kto wie, może za 2 lata sytuacja się odwróci ja będę z tobą wtedy robił wywiad.
Czy nie ma nic przeciwko temu, żeby być porównywanym do ciebie? Jakoś wstydu nazwisku nie przynosisz, ale z drugiej strony też chciałbym zaznaczyć na początku naszej rozmowy, że niekoniecznie mnie interesuje ta kwestia polityczna, bo jesteś posłem na Sejm, ale bardziej mnie interesuje to, że jesteś aktywistą i że tutaj właśnie też rozmawiamy na festiwalu Miasto Mówi, które jest o mieście, o lokalności i jakby to jest będzie pewnie dla mnie bardziej ciekawe. Chociaż od tej polityki nie da się uciec, nie mam co tego złudzeń, ale o lokalności. I ty właśnie wracasz z Poznania, gdzie jesteś wciąż radnym, ale osiedlowym.
Mam taki przywilej i zaszczyt właśnie łączyć funkcję posła na Sejm z radnym osiedla Święty Łazarz w Poznaniu. Nie można być radnym miejskim, ani nie można być radnym sejmiku wojewódzkiego i posłem jednocześnie, natomiast właśnie te jednostki pomocnicze, jak rady osiedla, to właśnie są te ciała, które są na tym najniższym szczeblu właśnie demokracji i są moim zdaniem bardzo ważne, spełniają wspaniałą rolę. No i na co dzień właśnie jako rada staramy się, żeby jak najwięcej było zieleni, żeby wszystkim było jak najwygodniej, żeby sytuacja pieszych się poprawiała, żeby rynek łazarski pięknie się przebudowywał i zaraz, żeby tętnił handlowym życiem. A za tym po prostu działamy jako po prostu grupa przyjaciół i robimy co możemy, żeby ożywiać to lokalne życie. Tu pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół i przyjaciółki z Rady oraz i innych radnych osiedlowych w Poznaniu i w całej Polsce. No i w każdym razie wydaje mi się, że po prostu demokracja jest tak samo ważna na tym najwyższym parlamentarnym szczeblu, jak i na tym najniższym właśnie osiedlowym. W tych obu miejscach jest ważne nasze zaangażowanie, dlatego wszystkich zachęcam i do kandydowania do rad osiedli lub gdzieś tam współpracowania z nimi, do zwiększenia wpływu, poprawy przestrzeni osiedlowej. uczestniczenia w głosowaniach do tych rad, bo niestety póki co ta świadomość, za co rady osiedli są odpowiedzialne i jak duży mają wpływ na to, jak funkcjonują nasze dzielnice, szczególnie w dużych miastach. Do niedawna właśnie frekwencja w wyborach osiedlowych była niewielka, w Poznaniu to było mniej niż 10%. Na szczęście to rośnie z wyborów na wybory. Musimy o tym rozmawiać, musimy tutaj przypominać o tym, że to jest po prostu ważne, tak samo ważne właśnie jak wybory ogólnopolskie, parlamentarne. W obu tych plebiscytach powinniśmy brać udział biernie oraz czynnie.
Mówisz o przyjaciołach, przyjaciółkach z Rady Osiedla, z osiedla i tam bardziej widzę ich jako sąsiadów, że takie fajne stosunki sąsiedzkie między wami, że robicie coś dla wspólnego miejsca zamieszkania. Jak się zaczęły twoje właśnie takie przygody aktywistyczne, czy co było może twoim takim pierwszym impulsem, żeby zrobić coś w twojej okolicy w Poznaniu?
Pierwsze działania nie były stricte osiedlowe, a bardziej takie ogólnomiejskie. No dokładnie 10 lat temu zacząłem swoją przygodę z miejskim aktywizmem. Po tym jak Plac Wolności w Poznaniu został przebudowany z fajnej przestrzeni placu, z fontannami, dużymi platanami. Niestety po tym jak został tam zbudowany parking podziemny, powierzchnia placu zamieniła się w taką patelnię tranzytową, pokrytą podbrukiem.
Nie mówisz, czy ty mówisz na pewno o Poznaniu, czy mówisz o Wrocławskim Placu Wolności, bo to jest ten sam
No właśnie, no to jest paradoks. Faktycznie jest kilka takich placów wolności w Polsce, które mają tą samą podobną cechę. Przypadek, nie sądzę, ale właśnie to pokazuje, że tymi placami trzeba się zająć i trzeba je ożywiać. No wówczas po prostu postanowiłem zaprosić wszystkich przez Facebooka na piknik na Placu Wolności. Każdy zabrał ze sobą koc, koszyk z jakąś zawartością, jakieś meble. No i po prostu na jednym popołudniu zamieniliśmy ten plac w przestrzeń publiczną tętniącą życiem. No i od tamtego czasu przez kilka lat te pikniki się odbywały i w tym samym ożywialiśmy tą przestrzeń i dzięki temu w tym miejscu zaczęło się dużo więcej dziać. Takim dalekim echem tych wszystkich miejskich poruszeń jest to, jak Plac Wolności wygląda na przykład latem podczas Malty, podczas festiwalu, kiedy jest generator Malta i odbywają się koncerty, spektakle teatralne, masę ludzi się tam spotyka, przemieszcza, jak również zimą, kiedy jest Betlejem i piękne diabelski młyn się kręci i też to miejsce wygląda bardzo pięknie i nareszcie ten plac zaczyna właśnie w tych momentach żyć. No i trzeba cały czas o tym mówić, trzeba cały czas starać się, żeby w tej przestrzeni się cały czas działo. No pytanie teraz, jak pandemia zmieni funkcjonowanie poznańskiego, wrocławskiego, jak i wszystkich innych placy w Polsce i jakie wydarzenia się będą odbywały, jak będą wyglądały te zasady spotykania się, no bo wierzę, że wszyscy potrzebujemy siebie, społeczności, sąsiedzkości, kontaktów, więzi na różnym poziomie, tak? Na poziomie najniższym, czyli na poziomie podwórka, placu zabaw, ale też placu centrum osiedlowego, tego placu miejskiego, który jest ważny dla całej aglomeracji. Więc na pewno nie wyobrażam sobie, żeby wydarzenia się w tych miejscach przestały odbywać, tylko właśnie ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, żeby zachować te wszystkie obostrzenia i reżimy sanitarne, które no, są bardzo ważne i też musimy o nich pamiętać.
Mówiłeś, że napisałeś na Facebooku, zaprosiłeś ludzi, przyszli na piknik, też zapraszałeś na większe spędy, powiedzmy bardziej zaangażowane protesty. W jaki sposób zebrać osoby różne z miasta, bo one niekoniecznie muszą mieć świadomość tego, że to jest takie ważne, albo że warto tam przyjść, a jednak przychodzą, pewnie ten stopień zaangażowania jest różny. Czy musisz ich jakoś zachęcać, czy chodzi o to, żeby pokazać tą jako wspólną sprawę, czy jakoś, jak myślisz po prostu, dlaczego przychodzą i jak udaje się z ich wszystkich skrzyknąć w jedne miejsce?
W każdym wydarzeniu, w którym gdzieś tam brałem udział lub je organizowałem, chodziło o to, żeby znaleźć wspólny mianownik, tak? Czyli jakąś wspólną wartość, coś, co jest dla nas ważne, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, powiedzmy, polityczne, czy jaki mamy numer buta, czy kolor włosów. Po prostu są takie wartości, jak właśnie dobra przestrzeń publiczna, czyste powietrze, czyste środowisko, właśnie prawa człowieka, które są po prostu ważne dla nas wszystkich. A drugą ważną kwestią jest to, żeby te wydarzenia były inkluzywne, żeby były łatwe dla każdego, żeby ten próg wejścia był niski, żeby każdy mógł w tych wydarzeniach brać udział oraz, co najważniejsze, żeby też poczuł się lub poczuła współorganizatorem tego wydarzenia, żeby każdy miał poczucie, że coś tworzy, że coś razem robimy, chociażby przez jakąś chwilę, tak? No i dlatego pomyślałem z tym Placem Wolności, w jaki sposób można na chwilę chociaż pokazać, żeby ten plac funkcjonował. Więc się zastanowiłem, co wszyscy mają w domu. No wszyscy w domu mają na przykład meble albo dywany i mogą na jedno popołudnie właśnie udomowić taki plac. Z drugiej strony, jak tych 3 lata temu władza zaczęła robić deformę sądownictwa, no to zastanawiałem się, co byłoby takim elementem, który byłby spajający, a z drugiej strony każdy miałby go w zasięgu ręki. I tym elementem było światło, które na przykład może być emitowane z komórki, z latarki czy z innego urządzenia. No i tak powstał właśnie łańcuch światła, który też odbywał się w Poznaniu przez 2 tygodnie, 3 lata temu, a potem też przy ważnych wydarzeniach związanych czy to z sądownictwem, czy przy okazji wsparcie dla nauczycieli i nauczycielek rok temu i tak dalej. Dotychczas były to największe protesty w Wielkopolsce w ciągu ostatnich 30 lat. W szczytowym momencie pod poznańską areną było nas około 20 tysięcy osób, więc wciąż dla mnie to jest trudne do wyobrażenia i niesamowite i wspaniale, że mogłem być wokół tego wielkiego cyklonu, ale no właśnie niezależnie od tego, czy robię wydarzenie związane właśnie z przestrzenią publiczną, czy z właśnie prawami człowieka, czy takim jak prawo wszystkich do niezależnego sądu, no to najważniejsze, żeby każdy czuł się, że to jest jego wydarzenie, że to też jest jego sprawa, że jest mile widziany i że jest i zaproszony, i że zaprasza innych, i że czyli staram się dać tą iskrę, staram się być tym, powiedzmy, pierwszym klockiem domina, ale najważniejsi są ci uczestnicy w tym, dlatego po prostu każde z tych wydarzeń, które gdzieś tam robiłem, miało na względzie przede wszystkim właśnie uczestników, uczestniczki. Jeśli oni byli zadowoleni, jeśli oni byli czuli, że coś tworzą, że coś robią niesamowitego, że to jest właśnie wyjątkowe i że chociaż na chwilę zamieniamy jakąś sytuację, jakąś przestrzeń czy jakąś nawet beznadziejną chwilę w naszej najnowszej historii, czym jest na przykład zawłaszczanie sądów, no to na chwilę chociaż jesteśmy razem i budujemy w ten sposób nadzieję i pokazujemy, że mimo całego zła, które gdzieś tam się toczy, to się nie poddajemy i że jesteśmy w tym razem i po prostu będziemy robić wszystko, żeby po prostu było kiedyś lepiej, jak będą bardziej sprzyjające okoliczności.
Lokacje, miejsca spotkań.
Ja trochę żałuję, że nie ukryłam, że teraz dopiero się widzimy. Się poznaliśmy na miasto, mówi, w sumie nie wiem, czy nie 3 lata temu teraz, 2 lub 3. Jakoś później ciebie obserwowałem tylko z Facebooka i z kolejnych artykułów i tak jakoś zauważałem tą aktywność, czy inne tematy zacząłeś poruszać. No też zdecydowałeś się podjąć decyzję, żeby kandydować do Sejmu i ta kampania była bardzo ciekawa dla mnie. Tutaj mogę dać taki oficjalny endorsement, że obserwowałem z Facebooka i takie bardzo fajne pomysły tam się pojawiały, żeby właśnie nie produkować zbyt dużej ilości ulotek, czy żeby wykorzystać bardziej pieczątki, czy właśnie jakieś ciekawe reklamy outdoorowe. W jaki sposób tak sobie planowałeś to, tą zmianę trochę, zmianę trochę skali właściwie decyzji już, niekoniecznie decyzje lokalno-osiedlowe, tylko już grał większą stawkę. I w jaki sposób wtedy zapraszałeś ludzi już nie do tego, żeby zaangażowali się we wspólną zmianę, tylko żeby zaangażowali się w twoją kandydaturę?
No właśnie, za chwilę minie rok od wyborów parlamentarnych, właśnie w których zdecydowałem się wziąć udział. No dla mnie to była fenomenalna przygoda i do ostatniej chwili też się wahałem właśnie, co zrobić, bo skoro przez kilka lat właśnie organizowałem protesty i robiłem wszystko, żeby mówić, że ta władza zawłaszcza sądy i robi różne złe rzeczy, to stwierdziłem, że wybory to jest ten moment, kiedy można tą władzę zmienić, więc myślałem, czy nie zrobić akcji profrekwencyjnej i zachęcać wszystkich do udziału w wyborach, właśnie pokazywać, dlaczego to jest naprawdę ważne dla nas wszystkich i jak polityka, no, nawet jeśli nam się nie podoba, pozostawia wiele do życzenia, no to jeśli zostawimy ją sobie samą, to potem będziemy na tym cierpieć i dlatego powinniśmy brać udział w wyborach, powinniśmy chodzić, głosować, rozmawiać o politykach, krytykować ich, wskazywać im kierunki, ale potem doszedłem do wniosku, że najskuteczniejszą akcją frekwencyjną, jaką mógłbym zrobić, to właśnie...
Że musisz to filmować swoją twarzą.
Nie wiem, że jest łatwiej po prostu namawiać na głosowanie, jeśli mówi się w swoim imieniu, tak? Że czym innym jest mówienie, idźcie na wybory, bo są tacy i tacy kandydaci, a czym innym idźcie na wybory, bo ja startuję i możemy razem porozmawiać o tym, jak ten kraj powinien być zorganizowany, co chcemy w nim zmienić. Dzień dobry, poznajmy się, porozmawiajmy o tym wszystkim. Chciałbym panią, pana reprezentować. I faktycznie dzięki temu łatwiej mi było po prostu też zachęcać ludzi do głosowania. No i stwierdziłem, że właśnie tą samą swoją kampanią po prostu pokażę, co myślę o polityce i na czym uważam, że powinna polegać zmiana w tym świecie, w tej skostniałej dziedzinie.
Skostniałej, to właśnie to słowo, które zauważam, trochę mnie ciąży i trochę zauważyłem, że to, co mi się spodobało właśnie, że mówiłeś o polityce i o kandydowaniu i o swojej pozycji zupełnie innym językiem i to, że jesteś osobą młodą i że jakby też masz inną perspektywę, bardziej lokalną, to było widoczne, ale no, też właśnie ta forma była zupełnie inna.
No właśnie, i skoro nie podoba mi się to, że tradycyjni dotychczas politycy właśnie starali się pokazać, jacy są tacy amerykańscy pod krawatem, w garniaku, no zazwyczaj podczas swojej kadencji raczej są nieobecni w swoich miastach, a potem podczas kampanii biegają z ulotkami, które przypominają no po prostu gazetki z jakiegoś sklepu z AGD, albo po prostu wieszają wszędzie banery, które no wydaje mi się, że w pewnym momencie stają się taką tapetą, na którą mało kto zwraca uwagę. No, w związku z tym postanowiłem pokazać, że ja jestem inny, że jestem bez krawata, biegam po prostu w swoich Adidasach. Za punkt honoru sobie postanowiłem, żeby odwiedzić cały powiat poznański, wszystkich 17 gmin i to było niesamowite, że to się udało i jestem właśnie wdzięczny całej mojej ekipie, która też z dnia na dzień podczas tej kampanii rosła i to też było niesłychane wsparcie i na pewno bez nich by mi się to wszystko nie udało, ale też właśnie nie miałem pomysłu na kampanię, tak jak zdecydowałem się właśnie startować, no, nic nie miałem, tak? Nie jestem członkiem żadnej partii, więc też nie mam wsparcia logistycznego czy finansowego od jakiejś partii i trochę właśnie musiałem ten swój język wymyślić, tak? No i w związku z tym, że uważam, że ta cała produkcja, ten branding, te plakaty, ulotki, że to jest trochę produkowanie śmieci i jest to mało ekologiczne, no to chciałem pokazać, że jestem inny, ja zwracam uwagę na środowisko, na klimat i nie wydrukowałem ani jednej ulotki, tylko po prostu zrobiłem pieczątkę i chodziłem z nią od drzwi do drzwi, przybijając ją, zostawiając właśnie na tym dniu, kiedy były wybory, to był chyba 14 października. No i w ten sposób zaznaczałem, że po pierwsze proszę Państwa, żebyście poszli zagłosować, a po drugie polecam zakreślić ostatnie miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej. No i w ten sposób właśnie nie tylko zostawiałem informacje, ale też w pewnym sensie po rozmowie, po tym jak z każdym zamieniłem kilka słów na temat w ogóle głosowania czy obecnej sytuacji w polityce, to dla mnie to było niesamowite, że mogłem zostawić właśnie ślad w czyimś kalendarzu zeszytowym, ściennym i to było albo w sklepach, w warsztatach samochodowych, w domach prywatnych, po prostu chodziliśmy wszędzie, gdzie się dało, od drzwi do drzwi. No i cały czas też o tym pisaliśmy w sieci i relacjonowaliśmy i też pokazywaliśmy, jak piękny jest po prostu powiat poznański, jak też wiele tych małych miejscowości poza Poznaniem, jak wiele dobrego mają do zaoferowania. Więc dla mnie to też była wielka okazja też do lepszego poznania tego podmiejskiego świata, więc póki co dla mnie polityka to jest właśnie po pierwsze skok na głęboką wodę, a po drugie też no, szkoła życia, tak, że poznaje się ludzi, których by się nigdy nie spotkało, spotyka się poglądy, o których by się po prostu nie śniło, no i trzeba się z tym skonfrontować, trzeba to zrozumieć i zastanowić się, na czym polegają problemy ludzi i szukać rozwiązań, myśleć, co zrobić, żeby po prostu wszystkim gdzieś tam żyło się lepiej.
Lokacje łączą społeczności.
Wspominałeś o pokazywaniu miejscowości w rejonie poznańskim. Mi się w pierwszej kolejności skojarzyło Koleje Dolnośląskie, że można wsiąść w pociąg i pojechać sobie do jakiegoś miasta, godzinę drogi od miasta. Też wydaje mi się to szczególnie w czasach pandemii też jest, kiedy nie można wylatywać na drugi koniec świata. To trochę stało się modne, mam nadzieję przynajmniej, i mi się dopiero teraz przypomniało, że przecież dłuższy hashtag Make Zbiorką Great Again, to wszystko się tutaj łączy. To też zupełnie inne medium, czyli Instagram, medium, z którego niekoniecznie policy sobie zdają sprawę, czy korzystają.
No właśnie, to jest kolejna sytuacja, która była dla mnie niesłychana i zupełnie niespodziewana. Gdy dostałem telefon z Kancelarii Sejmu z zaproszeniem na pierwsze seminarium ze szkoleniem, gdzie są które sale, jak się głosuje, no to pani mnie spytała, jakim środkiem lokomocji chce się dostać do Warszawy i że poinformowała mnie, że mogę polecieć samolotem. Ja powiedziałem, że gdzie tam wystarczy kolej, ponieważ faktycznie no, z Poznania latanie do Warszawy no, jest dosyć absurdalne. I napisałem o tym post ze zdjęciem, jak siedzę w Warsie. I nie spodziewałem się, że faktycznie to zdjęcie przebije się takim szerokim echem. No ale potem stwierdziłem, że przecież właśnie więcej przecież polityków, ale też nie polityków, tylko ludzi jeździ właśnie zbiorkomem. No i stwierdziłem, że trzeba się tym pochwalić, niech nas zobaczą. No i stąd hashtag Make Zbiorkom Great Again. No i to jest dla mnie też fenomenalne, że on już funkcjonuje rok prawie i cały czas, codziennie dostaję właśnie powiadomienia, że ktoś gdzieś jedzie albo ktoś pisze do mnie, że tu działa kolej, a tu na przykład zwijają jakieś połączenie, a tu jest zapaść PKS-ów. No i na tej podstawie po prostu piszę interpelacje i działamy po to, żeby właśnie ten transport faktycznie przywrócić do dawnej świetności, bo to, co się dzieje teraz, jest no, bardzo niepokojące, szczególnie w dobie pandemii, że wiele osób boi się transportu, boi się jechać pociągiem, tramwajem. I też uważam, że straszne było to, że no, niestety nasza władza robiła wszystko, żeby ten transport właśnie osłabić, w takim sensie, żeby robić obostrzenia, żeby mówić o tym transporcie, jako byłoby to miejsce jakiegoś zagrożenia. Tymczasem no, w innych krajach, Niemcy, Francja, w Skandynawii też w tym czasie odbywały się ogólnokrajowe akcje zachęcające do wybierania transportu oraz właśnie roweru, który jest najlepszym teraz środkiem transportu w czasie pandemii, ponieważ możemy się dystansować, możemy tanio i bezpiecznie i nie szkodząc środowisku przemieścić się z domu do pracy, do szkoły i tak dalej. Dlatego właśnie musimy inwestować w ścieżki rowerowe, w infrastrukturę. No i super, że właśnie Francja, Niemcy i wiele innych państw zachęcały do tego, organizując właśnie dopłaty do rowerów elektrycznych, do cargo bike'ów, do napraw nawet rowerów, wspierając w ten sposób mechaników. No i po prostu powinniśmy iść dosłownie tym śladem.
Na zakończenie za kolejne filmy festiwalu Miasto Mówi. To, co wydaje mi się bardzo ciekawe już, no nie wchodząc, bo powiedziałem, że nie chcę wchodzić w politykę, ale jednak ona jest wokół nas i ma wpływ na wszystko jakby dookoła. I to, co jest ciekawe w twojej działalności jako młodego posła, który jest trochę z innego środowiska, który ma trochę inną perspektywę, to, że możesz wprowadzać nowe tematy, o których większość boomersów nie ma znaczenia, nie ma w ogóle pojęcia. Więc co twoim zdaniem, jak są takie tematy, których brakuje w przestrzeni publicznej, w debacie publicznej i które no, chciałbyś, które myślisz, że powinny być poruszane albo które starasz się, żeby poruszyć, o czym warto mówić?
Absolutnie warto mówić o wielu rzeczach, które są wspólne, takie właśnie jak przestrzeń publiczna, jak transport zbiorowy, jak ochrona zdrowia, jak edukacja. to są, uważam, że priorytety, no, które powinny być naprawdę celem zarówno dla rządu, jak i dla samorządu, jak i dla rad osiedli, dla rad miejskich. No, naprawdę to są kierunki, które zresztą po prostu Unia Europejska bardzo wspiera i warto tutaj być spójnym z tym, co się dzieje w innych krajach, ponieważ to po prostu działa, tak? Nie wszyscy pomieścimy się w samochodach, nie wszyscy pomieścimy się w domkach jednorodzinnych na przedmieściach, dlatego no, musimy robić wszystko, żeby nasze miasta tętniły życiem, były piękne i zielone i czyste. I tutaj priorytetów jest masę, tak? Ale najważniejsze, żebyśmy pamiętali o sobie, żebyśmy byli empatyczni wobec siebie, żebyśmy myśleli o innych, o słabszych, o tym, że niekiedy jesteśmy uprzywilejowani w jakiejś sytuacji i że warto tak organizować miasto, żeby wspierać właśnie pieszych i rowerzystów, żeby było jak najmniej wypadków drogowych oraz żeby wspierać też seniorów i dzieci, ponieważ to są, jeśli oni czują się w mieście bezpiecznie, no to wtedy wszyscy pozostali również. Czym sam Jill Penelosa mówi w swojej idei miast 880. A zatem po prostu potrzeba nam odwagi i empatii. No, po prostu nie możemy tkwić w tych mitach, w tych dogmatach lat 90. tej skostniałej polityce i po prostu potrzebujemy odwagi i cieszę się, że właśnie wiele państw pokazało tą odwagę tutaj w czasie pandemii, dając priorytet dla rowerów, dla pieszych. W Polsce też to w kilku miejscach się wydarzyło, w Poznaniu, w Krakowie zostały wprowadzone te pakiety mobilności. Tu też cały czas kibicuję, żeby inne miasta poszły tym tropem. Gdynia jest świetnym przykładem wspierania rowerów towarowych, więc dobre przykłady po prostu leżą na ulicy i nie trzeba wyważać otwartych drzwi, po prostu trzeba robić swoje, nie przejmować się i również po prostu spotykać się na festiwalach takich jak Miasto Mówi, oglądać filmy, rozmawiać o tym, co się dzieje w innych miastach na świecie. No i jak ta polityka powinna wyglądać, żeby przestrzeń między budynkami po prostu była jak najlepsza, zachęcała nas do aktywności, do życia. No i żeby te miasta też po prostu pomagały nam budować odporność zarówno przed różnymi wirusami, jak i przed zagrożeniami dla demokracji i przed innymi niebezpieczeństwami. Dzięki wielkie.
Lokacje. Audycja społeczna.